Antoni Opaliński i Maciej Jastrzębski.
Dzień dobry, zapraszamy na przegląd prasy. Może w nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani Maria Giec, to powiem, że w aktualnym wciąż jeszcze wydaniu tygodnika Sieci jest artykuł Grzegorza Majchrzacha, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej, który publikował pracę o tych sprawach akt ubeckich wokół księdza Jankowskiego. The Legat vel Libella, fakty, interpretacje, mity. Przy okazji oskarżeń księdza Henryka Jankowskiego o charakterze obyczajowym, o czyny pedofilskie, powróciła kwestia jego kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa jako kontaktu operacyjnego The Legat vel Libella. Pojawiło się na ten temat sporo informacji nieprawdziwych, warto zatem oddzielić fakty od mitów. Tu zachęcam po prostu do przeczytania, bo to jest materiałowy artykuł. I jeszcze uwaga historyka, nie wiemy, czy ksiądz Henryk Jankowski miał świadomość, że jest traktowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny. Polecam każdemu ten artykuł, zwłaszcza, że tu niektórzy politycy również z tamtych czasów swoje własne gry jakby odbywają i one często tak nie do końca mają pokrycie w tym, co nam zostało, przynajmniej w dokumentacji. Pani Aleksandra Dulkiewicz, właściwie ledwo po tym, jak została prezydentem miasta królewskiego, miasta Gdańska, udała się, a może do niej się udali dziennikarze z Die Welt i udzieliła dziennikarzom Die Welt wywiadu, w którym zrobiła to, co zwykle robią politycy tego obozu, jak udzielają wywiadu niemieckiej prasie, czyli poskarżyła się na złe Prawo i Sprawiedliwość, które pogłębia podziały wśród Polaków, bo jak państwo na pewno wiecie, żadnych podziałów wśród Polaków by nie było, gdyby niedobry PiS. No i jeszcze powiedziała, że Gdańsk będzie przyjmował uchodźców wbrew złemu polskiemu rządowi, który przyjmować tych uchodźców nie chce. To jest właśnie taki problem, że jak człowiek by się nie złościł na rządzącą prawicę, to potem zawsze przychodzi jacyś tacy ludzie o mentalności tej duchowej targowicy i powodują, że człowiek sobie uświadamia, że wciąż jest w tym diabelskim braku alternatywy. Paul Manafort, proszę państwa, skazany. Amerykańskie media piszą, a polskie portale za nimi powtarzają, że sąd w Aleksandrii w stanie Virginia skazał Paula Manaforta, swego czasu szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, na 4 lata więzienia za przestępstwa finansowe. To wczoraj poinformował tam amerykańskie media. Sędzia T.S. Ellis wymierzył Manafortowi, który dotarł na salę sądową na wózku inwalidzkim, karę 47 miesięcy więzienia za podatkowe i bankowe przestępstwa związane z jego pracą na Ukrainie. To i tak nie jest zbyt wielki wyrok, ponieważ prokuratura domagała się około 20 lat więzienia. Jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, o których mówiliśmy dzisiaj rano, to na stronach Atlantic Council znalazłem interesującą analizę pana Aleksandra Motyla, profesora amerykańskiego, ale o korzeniach ukraińskich. Czy Zeleński może być reformatorem? I tutaj przedstawia sylwetkę tego komika, który kandyduje, jak zwraca uwagę wielokrotnie nasz korespondent Paweł Bołomowicz. Za tym stoją pieniądze oligarchów, między innymi Igora Kołomajskiego. Aleksander Motyl stwierdza, że oczywiście pan Zeleński żadnym reformatorem być ze względu na swoje uwikłania nie będzie, ale oczywiście co przyniesie historia, tego nie wiemy. I jeszcze ze strony innego amerykańskiego think tanku, Instytutu Studiów nad Wojną z Waszyngtonu, nie cieszmy się tak za bardzo tymi wieściami o tym, że ISIS został tak całkiem pokonany, ponieważ zdaniem części przynajmniej amerykańskich analiz polityków ISIS wrócił do swoich mateczników na terenie Iraku i się przyczaił. To nie jest tak, że ten monster został zniszczony. Tak całkiem. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego toczyła się wczoraj w Warszawie. Pan Manfred Weber tutaj był, spotkał się z politykami Koalicji Europejskiej i mówiono o tym, że Polska musi wrócić do Europy, do głównego nurtu i tak dalej. Tutaj Michał Kolanko wskazuje na właśnie odrębną strategię obu obozów. O ile PiS wczoraj mówił o sprawach socjalnych, o tyle tutaj politycy Koalicji Obywatelskiej właśnie wspólnie z panem Weberem mówili o tym, że powrocie do polityki europejskiej. Ciekawa jest jedna taka rzecz i ona jest dla mnie wciąż niejasna. W kuluarach pierwszego dnia konferencji, w której licznie wzięli udział politycy, europosłowie PO i PSL, dominowały dwa tematy. Pierwszy to decyzja Europejskiej Partii Ludowej o tym, czy 20 marca wyrzucić z szeregów europejskich chadecji partię Viktora Orbana. Jeden z naszych rozmówców przekonywał, że jest to możliwe, chociaż zdania na ten temat były bardzo podzielone. No, tylko że ja wciąż nie rozumiem, jakie jest zdanie polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u na temat tegoż wyrzucania Viktora Orbana z europejskiej chadecji. To jest bardzo ciekawe, czemu oni głośno nie chcą o tym powiedzieć. Putin steruje Maduro, pisze Jędrzej Bielecki. O losie dyktatura rozstrzygnie nie ulica, nie Caracas, ale poufne negocjacje między Moskwą i Waszyngtonem, pisze Jędrzej Bielecki tutaj na 8 stronie Rzeczpospolitej. No, wniosek geopolityczny z tego jest taki, że Moskwa jest obecna w Ameryce Łacińskiej i to jest obecna mocno, skoro Amerykanie na tym, w tej swojej tradycyjnej strefie wpływów nie mogą sami decydować. I jeszcze na artykuł z Rzeczpospolitej z działu nauka. Słoneczny prąd popłynie z Afryki. Nowa technologia uzyskiwania elektryczności za pomocą promieni słonecznych wkracza w erę przemysłową. Tu jest takie zdjęcie elektrowni słonecznej w Meksyku. Do polskiej prasy dotarły takie rzeczy, o których swego czasu mówiliśmy na podstawie źródeł zachodnioeuropejskich. Mianowicie jakiś czas temu mówiłem tutaj o tym, że w szkole w Parkfield w dzielnicy Sutley w Birmingham był spór między rodzicami, a zwłaszcza matkami uczniów przeważnie wyznania muzułmańskiego, a dyrekcją szkoły. Otóż muzułmańska społeczność Birmingham nie życzyła sobie obowiązkowych lekcji o tolerancji dla mniejszości seksualnych. Jakoś nie wiedzieć czemu ta społeczność nie chciała, żeby dzieci w wieku lat od 4 do 11 były uczone na temat związków jednopłciowych. Oczywiście dyrekcja szkoły, władze edukacyjne mówiły, że nie ma mowy, że to jest po prostu w programie i tak ma być. No i wygląda na to, że jednak islam tutaj okazał się mocniejszy, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, i wymuszono ustępstwa na brytyjskich władzach edukacyjnych. Tak to właśnie toczy się historia. A teraz jeszcze Maciej Jastrzębski i wiadomości z mediów świata muzułmańskiego.
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu, a przede wszystkim dzień dobry paniom, które bardzo serdecznie pozdrawiam z okazji Dnia Kobiet, a w szczególności jedną panią, Natalię Michajlowską, moją ukochaną. A teraz przejdziemy do nieco mniej radosnej części, do mojego przeglądu prasy, który zacznę od omówienia sytuacji kobiet w Arabii Saudyjskiej, pokrótce. Otóż nie zmienia się ono aż tak na lepsze, jakbyśmy tego pewnie chcieli z naszej europejskiej, szczególnie polskiej perspektywy. Manal al-Sharif jest to kobieta z Arabii Saudyjskiej, obywatelka Arabii Saudyjskiej, która była motywatorką zmian w tym państwie dotyczących pozwolenia prowadzenia samochodów przez kobiety. I obecnie boryka się z problemami natury śledczej, jest napiętnowana przez wymiar karny Arabii Saudyjskiej, tak samo jak Aziza Al-Yusuf, która jest profesorką na Uniwersytecie w Riyadzie, czy Lujana Al-Hathloul, która w 2014 roku spędziła 70 dni w areszcie za próbę przyjechania z jednej dzielnicy Arabii Saudyjskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kobiety, które trafiają do więzień z różnych powodów, często pozostają w nich dłużej niż przypisuje im to wyrok, ponieważ ich męscy opiekunowie albo z powodu wstydu, albo z powodu też zapomnienia, czy raczej ignorancji, po prostu zostawiają je w więzieniu na dłużej, a kobieta sama z więzienia wyjść nie może, ponieważ nie może się sama przemieszczać właśnie z więzienia na wolność, musi mieć swojego męskiego opiekuna w pobliżu. Zostawmy teraz może te nieco przykre, a właściwie całkowicie przykre sprawy i przejdźmy do standardowego przeglądu prasy. Zaczynamy od Sana, jest to agencja informacyjna syryjska, lojalistyczna i lojalna wobec prezydenta Bashara al-Assada, która pisze o tym, że Hezbollah nazywa rząd brytyjski sługusem Ameryki. Hezbollah potępił wpisanie go przez rząd brytyjski na listę organizacji terrorystycznych, podkreślając, że jest ruchem oporu przeciwko okupacji izraelskiej i że żaden kraj na świecie wspierający i finansujący terroryzm nie ma prawa oskarżać Hezbollahu czy jakiejkolwiek innej organizacji oporu o terroryzm. W swoim oświadczeniu Hezbollah uznał postawę Wielkiej Brytanii za obrzydliwie uległą wobec władz USA, nazywając rząd brytyjski sługusem amerykańskiego pana sycącym wrogość wobec ludów regionu Bliskiego Wschodu w celu udobruchania Waszyngtonu za cenę dobra swoich własnych obywateli. Hezbollah podkreślił, że sfabrykowane oskarżenia Wielkiej Brytanii nie zdołają przekonać wolnych ludzi świata, którzy dobrze wiedzą, kto stworzył, finansował i wspierał terroryzm na Bliskim Wschodzie oraz kto nadal zaciera swoje zbrodnie w Syrii, Iraku i Jemenie. Są tymi osobami, czy właściwie z tymi ciałami, są Stany Zjednoczone Ameryki i ich światowi oraz regionalni pomagierzy. Tak stwierdził Hezbollah. Organizacja napisała, że podejmując taką decyzję, rząd brytyjski obraził uczucia i wolę Libańczyków, którzy uznają Hezbollah za znaczącą siłę w parlamencie i rządzie. Teraz kolejny artykuł o tej agencji. Ameryka i jej grupy terrorystyczne kontynuują przetrzymywanie tysięcy Syryjczyków w tragicznych warunkach obozu Ar-Raqban. W celu realizowania nieczystych celów politycznych i ambicji okupanckich z umysłowością godną handlarzy ludźmi i bandytów, Stany Zjednoczone kontynuują więzienie tysięcy Syryjczyków, których kryminalni pomagierzy USA wygnali z domów, pisze Sana, według której zabrania się Syryjczykom opuszczenia obozów w prowincji At-Tanaf na granicy syryjsko-jordańskiej i powrotu do ich prowincji wyzwolonych przez lojalistyczną arabską armię syryjską. Przejdziemy teraz do trzeciego artykułu. Międzynarodowy bezprawny sojusz w Syrii to okupant, tak powiedział czeski przewodniczący parlamentarnej grupy do spraw przyjaźni z Syrią, Stanisław Grospić. Stwierdził on, że sojusz zwalczający państwo islamski w Syrii, któremu przewodzi USA, jest w rzeczywistości okupacją Syrii. Należy zakończyć agresywne działania Waszyngtonu i położyć kres hegemonicznym zapędom Turcji, dodał polityk reprezentujący komunistyczną partię Czech i Moraw. Teraz przejdziemy do Al Jazeera, która pisze następujący artykuł. Wierni na nowo otwierają miejsce modlitwy zamknięte przez okupantów w 2003 roku. Setki Palestyńczyków na nowo otwarło miejsce modlitwy przy Bab ar-Rahma, przy meczecie Kopuła na Skale, pomimo decyzji o jego zamknięciu wydanej przez okupantów 16 lat temu. Stało się to po piątkowym kazaniu, kiedy to zebrani wierzący poszli boso do Bab ar-Rahman, gdzie zaczęli się modlić. Potem zgromadzenie rozpoczęło manifestację radości, wznosząc okrzyki: duchem i krwią wykupimy cię, meczecie na Skale. Hatib meczetu na Skale, czyli osoba prawiąca kazania, szejch Akram Sabri, podkreślił w swoim piątkowym kazaniu, że miejsce modlitwy przy Bab ar-Rahman jest nieodłączną częścią meczetu na Skale i wezwał siły okupacyjne, czyli izraelskie, aby zabrały swe ręce od świętego meczetu islamu oraz by uznały się za winne ingerowania w jego sprawy. Uznał również, że Al-Aqsa, czyli meczet Kopuła na Skale, nie jest podległy żadnym wyrokom czy decyzjom zaborcy, gdyż jest w pełni muzułmańskim meczetem na całej powierzchni 144 metrów kwadratowych, łącznie ze swymi miejscami modlitw, dziedzińcami i wszystkiego nad, jak i pod nim znajdującego się. Dalej przechodzimy do kolejnego artykułu. Egzekucje Egiptu. Wyroków przybywa, a rodzice grzebią swoje dzieci. Al Jazeera pisze o tym, że reakcją na egzekucje, jakie rząd Egiptu wykonał na 9 skazanych w związku z morderstwem prokuratora generalnego Hishama Barketa, nie ma końca. Według organizacji zajmujących się prawami człowieka, zeznania skazanych zostały uzyskane przy zastosowaniu tortur. Tymczasem prezydent Abdel Fattah al-Sisi powiedział, że nikt nie jest w stanie mieszać się w pracę sądownictwa i jego niezawisłość. Amnesty International potępiło egzekucję, podkreślając, że stosowanie kary śmierci wobec osób zeznających pod torturami jest niesprawiedliwe i świadczy o skali niesprawiedliwości panującej w Egipcie. Nim został poddany egzekucji, jeden ze skazańców wyjawił na sali sądowej, że był torturowany i opisał szczegóły tychże tortur. 15 osób poddano egzekucji w Egipcie w ciągu ostatnich 3 tygodni.
Maciej Jastrzębski przejrzał prasę i portale arabskie. Antonio Paliński wróci do studia o godzinie 8, na zegarze godzina 8:16.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Jutro na jarmarku Wnet Emil Plater 29/31 premiera Kuriera. Serdecznie Państwa zapraszam na sobotnie zakupy i oczywiście zachęcam do czytania Kuriera Wnet. No i tak zrobiła się godzina 8:21. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan Bogdan Szafrański, Polonia Instytutu, absolwent Irving University w Kalifornii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I na tym uniwersytecie w Kalifornii profesorem był pan Peter Navarro. Kim jest, co robi, czego dokonał?
Peter Navarro teraz jest jednym z ważniejszych doradców i pracowników w Białym Domu, także przygotował plan ekonomiczny, był jednym z głównych autorów tego planu ponad 3 lata temu i teraz zajmuje się w Białym Domu między innymi renegocjacjami umów handlowych, reindustrializacją. No i można powiedzieć, że to, co teraz nazywamy tak zwaną wojną handlową z Chinami, to między innymi jest dziełem właśnie Petera Navarro, bo on uważa, że Chiny w sposób bardzo nieuczciwy ten handel ze Stanami Zjednoczonymi prowadzą.
Ten plan ekonomiczny został zapisany w dokumencie, który pan przyniósł do studia. Najważniejsze punkty tej architektury ekonomicznej Donalda Trumpa są jakie?
Po pierwsze, ten plan w pewien sposób odzwierciedla wcześniejsze pomysły z czasów Reagana, czyli mamy bardzo duże obniżenie podatków, mamy deregulację, ale jest on wzbogacony właśnie o te elementy zmiany relacji handlowych z partnerami, z Chinami, z sąsiadami najbliższymi, Kanadą, Meksykiem, oraz jest zupełnie inne podejście do polityki energetycznej i ochrony środowiska. Trump uważał, że regulacje w tych dziedzinach były za duże, a to niekorzystnie wpływało na gospodarkę amerykańską. Dlatego między innymi chce wystąpić z tego tak zwanego porozumienia paryskiego.
Jak pan zna ten plan Reagana przygotowany przez pana Petera Navarro, czy Donald Trump zgodnie z tym planem, czy to, co powiedział w czasie kampanii wyborczej, realizuje Donald Trump, czy też nie?
Można powiedzieć, że on chce realizować, ale zarówno republikanie, kiedy kongres był republikański, ale teraz jest kongres kontrolowany przez demokratów, demokraci szczególnie przeszkadzają, bo wiedzą, że gdy osiągnie cele, czyli celem takim podstawowym Donalda Trumpa jest osiągnięcie wzrostu na poziomie 3-4%. Poprzednicy uważali, że 1, góra 2% jest możliwe, natomiast gdy Trump osiągnie ten cel, no to szanse, że będzie reelekcja Donalda Trumpa jest bardzo duża. Demokraci przeszkadzają.
Czy może Trump pochwalić się jakimiś sukcesami w dziedzinie gospodarki?
Tak, to nawet tu się powołam na jego tweet sprzed kilku dni. Mianowicie wzrost wartości giełdy, tego głównego indeksu, jest od momentu wyboru Donalda Trumpa około 42%, Nasdaq około 50%, ponieważ Amerykanie na swoje emerytury bardzo często, albo można powiedzieć najczęściej, oszczędzając, inwestując na giełdzie, przez ten prawie dwuletni okres ich majątek emerytalny, aktywa emerytalne wzrosły o około 50%.
Pan w czasie kampanii wyborczej przewidywał sukces Donalda Trumpa. Czy po tych latach rządów Donalda Trumpa myśli pan, że ma szansę na reelekcję?
Tak, on już ogłosił, że chce być ponownie prezydentem, natomiast potencjalni konkurenci ze strony demokratów na razie są bardzo słabi. To są bardziej nadzieje demokratów może na przyszłe wybory niż te najbliższe. Także wydaje się, że jeśli nie uda się to, co zresztą demokraci chcą zrobić, bo chcieliby zrobić impeachment, czyli spowodować, że Trump przestanie być prezydentem, bo widzą demokraci, że to jest chyba jedyna szansa na to, żeby wygrać z Donaldem Trumpem.
A dlaczego elity waszyngtońskie, elity w Nowym Jorku, w ogóle elity amerykańskie tak nie cierpią Donalda Trumpa?
Donald Trump zidentyfikował potrzeby tych Amerykanów ze Stanów Środkowych, ze Stanów tych, w których kiedyś był przemysł, i ich interesy, tych ludzi, ale to jest większość wyborców, są w sprzeczności z interesami elit. I elity wręcz nie znoszą Trumpa za to, że ukradł im wyborców, bo to byli wyborcy, którzy głosowali zwykle właśnie w interesie owych elit, czyli za nimi. Natomiast Trump zaburzył ten układ polityczny w Ameryce, dlatego nie znoszą go.
Ale naruszył interesy, takie prawdziwe, gospodarcze interesy jakichś elit amerykańskich naruszył Donald Trump?
No można powiedzieć, że na przykład Obama swoimi posunięciami gospodarczymi działał na korzyść Wall Street, czyli właśnie tych elit ekonomicznych. Na przykład zaraz po rozpoczęciu swojej prezydentury on wspierał wielkie biznesy i niejako uratował wielkich biznesmenów i inwestorów na Wall Street. Bardzo duże środki zostały przeznaczone na ratowanie tych kilku dużych banków inwestycyjnych. Uratowano w ten sposób również producentów samochodów, ale kosztem pieniędzy podatnika. Także Trump akurat stara się odejść od tego typu inicjatyw, woli, żeby rynek sam ratował siebie, a nie żeby to podatnicy amerykańscy.
Najważniejszą instytucją ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych jest Federalna Rezerwa.
Tak.
Czyli ci panowie, którzy decydują o tym, ile dolarów będzie drukowanych, jaki będzie stopa, jaka będzie stopa procentowa. Ta relacja między gospodarczymi pomysłami Trumpa a Federalną Rezerwą jest jaka?
Tu może ciekawa informacja. Fed, czyli Bank Centralny Amerykański, nie jest ani instytucją państwową, ani prywatną. To jest instytucja państwowo-prywatna. Rzeczywiście oni decydują o stopach procentowych, decydują o dopływie pieniądza do gospodarki i tradycyjnie od wielu lat mamy ten tak zwany quantitative easing, czyli niskie stopy procentowe dopuszczające dużą ilość pieniądza do gospodarki, ale w ten sposób ta gospodarka do tej pory, szczególnie w czasach Obamy, wchłaniana była właśnie przez giełdę. Natomiast niewielkie było przełożenie na życie przeciętnego obywatela amerykańskiego. Także Fed ma bardzo duże znaczenie. Tu zresztą można też dodać, że odmiennie niż w krajach europejskich, czy nawet u nas, nie tylko Fed ma dbać o niską inflację, ale również ma dbać o wzrost gospodarczy. To jest coś, co dobrze byłoby zastanowić się, czy w naszych ustaleniach co do roli NBP-u nie powinno się również znaleźć.
O interes gospodarczy, ale głównie o interes tych wszystkich, którzy prywatnie stworzyli Federalną Rezerwę. To były słynne spotkania na początku XX wieku, w którym najbogatsi Amerykanie, oligarchia, creme de creme finansjery światowej postanowiło stworzyć Federalną Rezerwę w swoim interesie po to, żeby kontrolować pieniądz i obieg tego pieniądza.
Tak, dokładnie. W ten sposób powstał Bank Centralny Amerykański i można powiedzieć, że dalej dba on przede wszystkim o interesy, można powiedzieć, potomków twórców i tych elit, które są z nimi związane.
A na czym ta prywatność Fedu polega?
Własność tego banku jest również prywatna. Są tam udziałowcy, które, czyli nie jest to stuprocentowa własność Skarbu Państwa, jakby powiedzieć, amerykańskiego.
Jest taka książka, pan powiedział o kontynuacji polityki gospodarczej Reagana przez Donalda Trumpa. Jest książka Davida Stockmana, to był doradca Donalda Trumpa, czyli pewno podobną rolę do pana Petera Navarro pełnił przy Ronaldzie Reaganie. Książka Wielka Deformacja, o tym, w jaki sposób wypaczony został kapitalizm w Ameryce. To jest taka najważniejsza teza, gruba księga, która w szczegółach pokazuje, jak z kryzysem w 2008 roku poradzono sobie wbrew zasadom, tak na dobrą sprawę, wypaczając cały kapitalizm amerykański. Taka teza jest prawdziwa?
Tak. Stockman na przykład opisuje, ja czytałem tą książkę jeszcze, przynajmniej fragmenty, bo rzeczywiście z gruba w oryginale jest tłumaczenie polskie, zresztą polecam, żeby się z tym tłumaczeniem zapoznać. Natomiast ja czytałem szczególnie, można powiedzieć, z wypiekami o, po polsku to mówimy o kronizmie, o tym kolesiowskim układzie, który kontroluje ekonomię amerykańską. To są te wielkie klany, rodziny i te elity właśnie związane z jednej strony z Wall Street, z giełdą, a z drugiej strony z elitami politycznymi w Waszyngtonie. Także te grupy duże, ale nie tak wielkie w porównaniu do całego społeczeństwa amerykańskiego kontrolują właśnie gospodarkę i na swoim interesie działają.
Donald Trump, jego życie wskazywałoby na to, że do tych elit nowojorskich należy, jest ich częścią istotną i właściwą. To w którym momencie nastąpił ten mur, został wybudowany, kiedy Donald Trump przeszedł na drugą stronę?
Można powiedzieć, że Trump nigdy do tej elity nie należał. On aspirował, on był takim noworyszem. On chciał być zaliczony do tych elit, ale ponieważ pochodzi z rodziny, nazwijmy to, nie tak ustosunkowanej, nie z tymi tradycjami, jak inne rodziny, tam Rockefellerowie i tak dalej, Kennedy, to on chciał być, natomiast nigdy właściwie nie został zaakceptowany, więc on nie sądzę, żeby miał poczucie wspólnego interesu z tymi elitami gospodarczymi amerykańskimi.
Czyli to, że nie należy do tych elit, jest prawdą, jednak był i miliarderem, i bardzo bogatym człowiekiem, który w tym Nowym Jorku wybudował wielką swoją wieżę. Pan Peter Navarro również zajmuje się relacjami chińsko-amerykańskimi, to pan wspomniał ten stan wojny handlowej teraz między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W jakim jest momencie?
Aktualnie Donald Trump zaproponował, można powiedzieć wręcz zażądał od Chińczyków zniesienie ceł na amerykański eksport rolny, chodzi o soję, wołowinę, produkty rolne. Z drugiej strony odwleka nałożenie ceł, to wysokich ceł, na około 250-miliardowy eksport chiński do Stanów Zjednoczonych. To jest ponad około połowa eksportu chińskiego rocznego. Także teraz toczą się negocjacje i w zasadzie oczekiwany jest ruch, odpowiedź ze strony Chińczyków, czy zniosą cła na produkty rolne, no i wtedy być może złagodzi cła albo nie wprowadzi tych ceł Donald Trump na eksport chiński do Stanów.
A jak Amerykanie z tym wielkim długiem, który Ameryka posiada, najbardziej zadłużony kraj świata, czy w ogóle zamierza sobie z tym poradzić, czy też myślą elity amerykańskie o innym rozwiązaniu tego problemu?
No, dług amerykański i jego wzrost teraz jest około tam ponad 100%, czyli to jest około 20 bilionów dolarów, żeby w pewną perspektywę dać. To jest produkt całego świata, to jest około 80 bilionów, czyli amerykański produkt to jest 1/4, nasz to jest niecałe 0,5 biliona, mówię o polskim produkcie narodowym. I taka wielkość powoduje, że oczywiście nie da się łatwo spłacić, więc dlatego Trump dąży do tego, żeby zmniejszyć deficyt handlowy, no bo w ten sposób poprzez zmianę tych relacji może być łatwiej spłacać ten olbrzymi dług. Czy jakieś inne pomysły mają? Nie wiem, ale tego typu, czyli takie gospodarcze wzmocnienie gospodarki i zmniejszenie tego długu wydaje się najrozsądniejsze.
Jeżeli Stany Zjednoczone w tym handlu zagranicznym chcą być na plusie, to muszą walczyć z Chinami, muszą walczyć z Indiami, a w Europie muszą walczyć z Niemcami.
Tak, tak. Tu zresztą można podać, że Peter Navarro na początku, czyli mniej więcej 2 lata temu, na początku prezydentury Donalda Trumpa miał taki bardzo słynny wywiad z Financial Times, gdzie on oskarżył Niemcy o manipulowanie euro na swoją korzyść, czyli Peter Navarro uważa, że w stosunku do gospodarki amerykańskiej, niemieckiej, euro jest niedowartościowane, czyli promuje eksport niemiecki dla gospodarki takiej jak Grecja, no i w pewnym stopniu, gdyby Polska była potencjalnie członkiem tej strefy, byłaby to waluta za silna, to waluta by utrudniała nam rozwój gospodarczy, ale dla Niemiec jest to znakomite rozwiązanie euro, dlatego mają między innymi nadwyżkę w handlu, bo mają właśnie euro.
Może będziemy mieli chwilę, żeby porozmawiać dalej o gospodarce amerykańskiej. Pan Bogdan Szafrański, Polonia Instytut, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina 8:37.